Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu W Polityce.pl. Podsumowujemy wydarzenia, zastanawiamy się, co dalej. W studio goście Agnieszka Romaszewska, dziennikarka, szefowa telewizji Bielsat. Maciej Pawlicki, reżyser, publicysta, producent telewizyjny. Ryszard Makowski, satyryk, publicysta. I Tadeusz Zysk, wydawca, publicysta, komentator. Proszę Państwa, rozpoczynamy od pytania, co dalej z rekonstrukcją rządu, bo sporo się dzieje. Teoria goni teorię. Niektóre teorie umierają, później wracają. Zapytam za chwilę moich gości, jaka jest ich ocena sytuacji, co się wydarzy, kiedy się wydarzy. Ale na początek wypowiedź Jarosława Gowina. Posłuchajmy.
Planowaliśmy tę rekonstrukcję na przełom listopada i grudnia. Ta sytuacja się o tyle zmieniła, że Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie konstruktywnego wotum nieufności pod bardzo haniebnym pretekstem, jakoby nasz rząd tolerował albo wręcz promował postawy rasistowskie. Najpierw ten wniosek odrzucimy, a dopiero potem przeprowadzimy rekonstrukcję, więc nieco się ona opóźni.
A więc to jeszcze potrwa, proszę Państwa, zanim przejdziemy do oceny. Zobaczmy jeszcze zdjęcie. Jarosław Kaczyński wczoraj w Sejmie czytał Atlas Kotów, książkę, którą ktoś mu pewnie podarował albo sam kupił i w każdym razie wywołało to lawinę komentarzy. Nieprzypadkowo przywołuję to w kontekście rekonstrukcji rządu, no bo to też jest jakaś może jakiś element budowy wizerunku, czy ocieplania wizerunku. Agnieszka Romaszewska.
Myślisz, że ma zamiar koty powołać do rządu?
Nie, ale takiej sugestii
że szukał tam jakichś kandydatów, tak?
Albo oceniał tutaj, prawda, jakie typy do
nie,
czego.
Znaczy ja zauważyłam właśnie, przyglądałam się cały dzień, nie się nie zajmowałam akurat polską polityką, tylko całkiem inną. W związku z tym dopiero wieczorem zobaczyłam te koty. W ogóle nie rozumiałam, o co chodzi z Atlasem Kotów, ale w każdym razie powiem szczerze, że przyglądając się debacie, bardzo dobrze pana prezesa Kaczyńskiego rozumiem, bo było to pożyteczne spędzenie czasu w tym momencie, ponieważ jak się słuchało debaty i powtarzających się po prostu po 50 razy tych samych argumentów, już nawet nie będących argumentami, gdzie już 16 razy one padły, potem 30 razy powtórzone.
Ale jak jest 50 posłów, chce zabrać głos, no trudno, żeby każdy wymyślał inny argument.
To prawda, ale po co oni wszyscy muszą zabrać głos? To mnie też fascynuje. Właściwie nie wiem dlaczego, no ale muszą.
Wagę sytuacji pokazać.
Tak, że musi być 50. No w każdym razie niewątpliwie słuchanie tego po prostu, niewątpliwie czytanie Atlasu Kotów jest bardziej pożyteczną czynnością. Jestem o tym przekonana. Także tutaj nie chciałabym wyrażać lekceważenia wobec naszych przedstawicieli narodu, ale to jednak...
A co do rekonstrukcji? Czy już coś się klaruje?
No tego też ja nie wiem, to po prostu chyba trzeba Jarosława Kaczyńskiego zapytać. Znaczy ja myślę, że ja mam tylko takie zdanie, że no byłoby trochę lepiej, że to szybciej było po prostu, bo pole do spekulacji jest zdecydowanie za duże, już za długo to trwa. Chociaż niby podobno się nic specjalnego, jeśli chodzi o jakieś sondaże czy zachwiania, nie dzieje z punktu widzenia rządu i w ogóle rządzącej partii, prawda, czy tej koalicji w pewnym sensie, no bo to jest partia, która jest jakoś tam koalicyjna w środku. No, ale cóż, no, myślę, że ta rekonstrukcja będzie, tak czy inaczej. No, to jest dla mnie w tej chwili już oczywiste, bo to też jest tak, że jak strzelba wisi na ścianie tyle czasu, no to musi wystrzelić w pewnym momencie. I myślę, że tam cudów się nie wymyśli. Pewne rzeczy, które już padały, to pewnie zostaną zrealizowane.
Zmiana premiera, no. Maciej Pawlicki. Czy jest prawdopodobna? Czy nastąpi?
No, wydaje mi się, że jest prawdopodobna. Znaczy, tutaj rozmawialiśmy 3 tygodnie temu.
Czy nastąpi, to nie wiem.
No jasne, jest prawdopodobne. To te plotki, wydaje mi się, byłyby silniej dementowane, gdyby jednak takiej możliwości nie było. Trochę też widać po pani Beacie taki, powiedziałbym, lekkie przygaszenie. To znaczy to troszeczkę psychologicznie widać, w tym, na przykład przy tym spotkaniu z Macronem. Ona nie ma w tej chwili już takiej dynamiki, nie ma takiej energii, takiego błysku wokół. Więc wydaje się to prawdopodobne, tak, z takiej obserwacji psychologicznej. Natomiast oczywiście rzeczywiście zgadzam się z tym, że takie trochę no, męczenie węża jest trochę za długie. To znaczy, że nie przejmowałbym się tak bardzo tą opozycją. To są oczywiście idiotyzmy i miejmy swoją, znaczy agenda rządowa czy agenda partii rządzącej powinna być własna. Oczywiście najlepszym sposobem obrony złego ministra jest zaatakowanie go przez opozycję i to się w tej chwili dzieje. Natomiast
nawet to oglądałam parokrotnie w wykonaniu Gazety Wyborczej.
Tak,
były takie...
I mamy paru ministrów, którzy oceniani jako słabi, jak minister infrastruktury czy zdrowia, czy też spraw zagranicznych, pewne zarzuty, że pewne energiczne działania w ostatnim okresie, zwłaszcza infrastruktury i czy transportu i to jest dobrze, że tak się dzieje. Natomiast to trochę późno i rzeczywiście czas byłby już kończ was wstydu oszczędzić. Trzeba to już zrobić, żeby się wyklarowała sytuacja. Mam nadzieję na Boże Narodzenie.
Ryszard Morawski. No,
nie bardzo rozumiem z tym wstydem, bo ja myślę raczej, że ten okres rządów dwuletni, szczególnie właśnie pod dowództwem premier Beaty Szydło, był bardzo, bardzo udany i dla mnie właśnie ten spektakl, taka zgaduś zgadula, czy będzie wymiana premiera, czy będzie nie wymiana premier, czy jej nie będzie, jest troszkę według mnie bezsensowny, no bo powinniśmy się cieszyć tym, że ten PiS rządzi i że się udaje coś zrobić, natomiast my nie mamy tej szansy.
Zawsze możemy się jeszcze cieszyć i tak się możemy cieszyć.
No cieszyć się możemy zawsze, ja wiem, ale, no ale to, o to chodzi, żeby jeszcze można było się cieszyć z jakichś konkretów, no i te konkrety były i teraz tutaj robienie takiej sytuacji, że no na przykład no, tak jak no, trener Adam Nawałka wprowadził nas na Mistrzostwa Świata, no można powiedzieć, no tak, no bardzo dobrze nas wprowadził, ale może jednak go odsuniemy i Zbigniew Boniek, to przecież równie dobrze może poprowadzić.
Chodzi o miejsca w składzie, które Adam Nawałka zapowiadał, że szuka nowych
zawodników. Są dwa elementy, o których mówią politycy PiS. Pierwszy to jest ocena tego, że rząd ma problemy z koordynacją i przeprowadzaniem dużych projektów, no a drugi element to jest to, o czym mówił Jarosław Kaczyński, to znaczy relacje z prezydentem i konieczność ich ułożenia na nowo po wetach. Przywołam tylko wczorajszą informację. Minister Antoni Macierewicz, szef MON, wycofał wnioski o awanse generalne. Chodzi o generalskie. A jakie powiedziałem?
Generalne.
Ale to jest dobrze.
Generalskie oczywiście. Chodzi o harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych. No, jest to ruch jednak ważny, jakoś zaskakujący, no, pokazujący również z tej strony chęć załagodzenia relacji z Pałacem Prezydenckim.
No tak, ale tak jak mówię, no tutaj chyba najważniejsza jednak sprawa jest tego premierostwa, no bo to oczywiście no, sprawa ministra obrony narodowej, który gdzieś tam znalazł się nagle w konflikcie, no co to dużo mówić, z Pałacem Prezydenckim, też jest na pewno bardzo istotna, natomiast no, generalnie jest to, no, kto będzie premierem, to jest taka zagadka i wydaje mi się, że jednak premier Beata Szydło pokazała, że powinna zostać na swoim stanowisku, a jeżeli są różne konflikty, różne tarcia, no to od tego jest prezes Kaczyński, żeby te konflikty, te tarcia zakończyć. No.
Tadeusz Zysk.
Bardzo dobrze, że się pokazało to zdjęcie prezesa z kotem. Było to najpopularniejsze zdjęcie w internecie, przebiegło przez cały świat. Ale
tak,
przy okazji...
warto wspomnieć, że rzeczywiście agencje światowe, wszystkie. Zachodnia prasa.
Więc niewątpliwie jest to
ocieplenie.
Ale też nie odnotowano jednej rzeczy, że Unia Europejska bardzo pozytywnie oceniła projekt Polski dotyczący zwierząt futerkowych. Na ogół się przyzwyczailiśmy do tego, że każdy pomysł, który płynie z Polski, z polskiego rządu, jest źle z natury. A tutaj okazało się, że nie. Więc to tak nie jest źle, myślę. Natomiast ja tutaj ostatnim razem, miesiąc temu wyrażałem pogląd, że raczej nie będzie zmian, a myślę, że chyba po tej pierwszej połowie, bo też dałem metaforę meczu piłkarskiego, minęła pierwsza połowa i teraz bardziej przychylam się do tezy, że w drugiej połowie będzie zmiana kapitana. Z różnych względów ja myślę, to znaczy właśnie te wielkie projekty, chociażby w tym sektorze, który no, ewidentnie przynosi Polsce najwięcej widowiskowych sukcesów, czy gospodarce Morawieckiego. Muszą być wielkie projekty. Myśmy wyczerpali te małe projekty. Można było uszczelnić system podatkowy, no ale jak się uszczelni, to już więcej się nie uszczelni. Trzeba wymyślać wielkie projekty, a z tym jest różnie. Z tym mają problemy nie tylko Polacy, ale i na przykład Niemcy. Kryzys gospodarki niemieckiej, która w tej chwili jest w rozkwicie, jest sygnalizowany przez ekspertów zachodnich, że właśnie Niemcy mają problemy z innowacją i rozwojem. I to będzie wielki kryzys dla Niemców, oprócz kryzysu politycznego. I myślę, że konflikty wewnętrzne i rzucenie nowej energii i przestawienie drużyny to myślę dobrze by mogło przynieść zmiana kapitana. Ale to jest moja intuicja. Także raczej w tej chwili bym zmienił zdanie w kierunku takim właśnie, że będzie raczej będzie.
Znaczy, jeśli można jeszcze jedną rzecz dodać. Ja myślę, że to jest istotne również ze względów utrzymania sterowności obozu politycznego. To znaczy, każdy obóz polityczny po jakimś czasie, nie ma ludzi świętych, ma tendencję się wyradzać. To znaczy, robi się to, co się można nazwać oligarchizacją. Znaczy, każdy ma swoją koterię, każdy ma swoje próby księstwa, tak. No i potem, i to jest bardzo niedobrze, jeżeli tak się dzieje. I ja rozumiem tę próbę, przynajmniej tak rozumiem, być może jest inaczej, ale ja uważam, rozumiem tą próbę rekonstrukcji jako próbę jednak pewnego wyrównania i zniwelowania tych księstw. No, że bo rzeczywiście takie tendencje zawsze są, one takie były w poprzednim rządzie, takie są w tym rządzie. To po prostu jest naturalna skłonność.
Tutaj jest obawa, no, której trudno nie podnieść. No, obawa dotycząca tego, czy zmiana właśnie no, kapitana, kapitanem jest Jarosław Kaczyński, od tego nikt nie ukrywa, natomiast zmiana tego, tej twarzy rządu, jak to zostanie przyjęte przez Polaków, Maciej Pawlicki.
Pani Beata Szydło zbudowała sobie ogromny kredyt zaufania, znaczy ogromny, właśnie nie kredyt, tylko ogromny dorobek, ponieważ po pierwsze pewne rzeczy obiecała jej rząd, potem te rzeczy w ogromnej części wykonała. Nie we wszystkich obietnicach, ale w ogromnej części wykonała. I to jest pewien kapitał, którego nie wolno stracić. To znaczy to, co dobrego wszystkiego wydarzyło się w rządzie, musi być kontynuowane. Ale rzeczywiście nie możemy być niewolnikiem pewnego powiedziałbym PR-owskiego komunikatu czy poparcia społecznego. No, w pewnym momencie pewnie politycy mają poparcie społeczne, a potem muszą je odbudowywać, czy na nie pracować. To znaczy to, że szef tego zespołu, czyli jak mówimy, bo rozmawiamy o tym, czy Jarosław Kaczyński jest Adamem Nawałką, czy Robertem Lewandowskim, prawda? Poczekaj, daj mi dokończyć.
Ale muszę ustalić, że jest Zbigniewem Bońkiem, no bo nie można
Zbigniewem Bońkiem, no okej, tak, dobrze. No, akurat ja myślę, że Zbigniew Bońek miał większe sukcesy jako piłkarz, chociaż teraz ma jako prezes, jako trener akurat nie miał.
Od prezesa Kaczyńskiego na pewno miał większe sukcesy jako piłkarz.
A to jest dobra metafora, bo powołał właściwego selekcjonera. Ale wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście ta wizja decyduje, to znaczy to, że mamy do zrobienia rzeczy, o których się nie ośmielaliśmy nawet myśleć do tej pory, a te takie punkty padały, to tutaj jest potrzebny bardzo silny, centralny decydent i to, co Agnieszka powiedziała przed chwilą, jest chyba kluczowe. To znaczy, żeby nie, że konflikty,
no, ale jest też tak, rosnąć. Że dziś debatujemy w Polsce o sporach programowych i to są obszary, na których obóz rządzący ma wyraźną przewagę i ryzyko jest związane z tym, że żeby nie wrócić do czasów sporów personalnych. Na przykład Gazeta Wyborcza dziś pyta, czy Tusk odbierze Polskę Kaczyńskiemu, tak? Że tutaj też myślę, że trzeba tę konstrukcję w ten sposób budować, by to uwzględniać. Ale dobrze, ustawy sądowe w Sejmie, batalia trwa, posłuchajmy.
Tak zwany wymiar sprawiedliwości został ukształtowany zgodnie z interesami elity, jaka została ukształtowana przez system komunistyczny i postkomunistyczny, który narodził się z umów Okrągłego Stołu.
Przewlekłość postępowań, też sprawy związane z niezadowoleniem społeczeństwa, z postępowaniem. Jednak ktoś, kto przychodzi do sądu, często styka się z sądem raz w życiu. Sądownictwo w Polsce zaczęło już być korporacją. I bycie korporacją, czyli zupełnie takie wyalienowanie się sądownictwa z pewnego systemu prawnego, jest niebezpieczne.
Wiecie, czym są te dwa projekty?
Makulatura.
Bójda na resorach. Bójda na resorach. To są dwa projekty bójda na resorach.
No, tak to wyglądało w Sejmie. Agnieszka Romaszewska, pytanie, czy te ustawy zostaną już na pewno podpisane przez pana prezydenta? Czy ten kształt jest jasny? Bo my też wszystkiego nie wiemy, bo na razie jest procedowanie ustaw prezydenta. Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość naniesie pewne poprawki. Tak.
Ja myślę, że oczywiście to pewnie zależy od kształtu tych poprawek. Ja myślę, że pewnie one były jakoś uzgadniane, bo jednak te rozmowy trwały i trwały przez dosyć długi czas.
Bo to porozumienie prezydenta z Prawem i Sprawiedliwością pojawiło się dość nagle, tak?
Nie nagle, ono trwało. Znaczy to było tak, że najpierw był rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, potem była pytania, czy tutaj niemożność spotkania się, potem były już rozmowy z jednak Prawem i Sprawiedliwością, ustalono konkretne poprawki. No więc teraz jest pytanie, po prostu niestety w polityce mamy taki obyczaj, że się ludzie oszukują, więc mam nadzieję, że tu nie dojdzie do takich rzeczy. No jak nie dojdzie, to myślę, że prezydent wszystko podpisze. To znaczy, jeżeli to było uzgodnione, to pewnie to podpisze. Natomiast myślę, że podstawową rzeczą w tej chwili jest ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo to jest kwestia po prostu terminów, które płyną, jeśli chodzi o...
Bo w styczniu zaczną się kolejne wybory kadencji i lepiej jest dokonać zmiany, tak, zmiany na granicy.
Tak, więc tutaj myślę, że to jest jakby sprawa w tej chwili kluczowa, żeby coś z tym fantem zrobić, żeby to w ogóle ruszyć. czy będzie, pytanie jest takie, czy również jak potraktuje Prawo i Sprawiedliwość te projekty prezydenckie, nie tylko w kwestii tego, jak one, znaczy na przykład tych instytucji, które one wprowadzają, prawda? Jest straszny atak na tą rewizję, czy jak to się nazywa w tej chwili, rewizja nadzwyczajna, się chyba nazywa inaczej, to jest skarga nadzwyczajna, czy skarga jakoś tam, to się dodatkowo nazywa, ten kolejną instancję, prawda, jest ogromny atak, że to jest niepotrzebne. Tutaj z kolei prezydent jest przekonany, że to jest bardzo potrzebne, bo to może naprawić jakieś niesprawiedliwości. No więc też jest pytanie, jak tu odniesie się partia rządząca do tego, ale myślę, że jak się odniesie, że znaczy, no to ja, trudno mi też wróżyć, bo to bardzo, bardzo szczerze mówiąc jest wszystko takie labilne, no więc trudno powiedzieć, na pewno podpisze, albo że, ale myślę, że raczej pewnie tak, albo no przynajmniej w części, a może przynajmniej jedno, nie wiem.
Są też głosy, że porozumienie w sprawie ustaw sądowych jest elementem takiego szerszego porozumienia prezydenta z Prawem i Sprawiedliwością. Minister spraw zagranicznych, właśnie pewne zmiany w rządzie, kształt przyszłego rządu, właśnie premier być może nowy. Twoja ocena?
Tak myślę, że jest i myślę, że tutaj obie strony zdają sobie świetnie sprawę z tego, że no, czekają ich w tej chwili kolejne wybory, prawda? W najbliższym czasie mam, znaczy najbliższym, no nie jest to bardzo bliski, no ale jednak już przewidywalny w polityce czas. Mamy wybory samorządowe, potem będą wybory Parlamentu Europejskiego, potem są już wybory parlamentarne, także zaczynamy pomału wchodzić w okres wyborczy, więc też konsolidacja obozu jest pewnie, jest dosyć istotna w takim momencie, no bo jakby rozkręcenie się fali wzajemnych spekulacji, oczywiście pewnie idealnie to już nie będzie, bo to jakby tutaj miesiąc miodowy się skończył, okazało się, że to małżeństwo może jest bardziej z rozsądku, ale w każdym razie ono jest niewątpliwie. No to prezydent został wystawiony przez ten obóz polityczny, jakby nigdy nie uważał chyba, że będzie z innego, więc tutaj myślę, że jak mówię, no taka będzie chyba, tak mi się wydaje, że taki będzie kierunek. No wydaje mi się on logiczny po prostu.
Wczoraj protesty w wielu miastach, za chwilę zobaczymy zdjęcia z Warszawy sprzed Pałacu Prezydenckiego. No, skala może nie imponująca, ale jednak parę tysięcy osób przyszło. Maciej Pawlicki, czy twoim zdaniem czeka nas powtórka z lipca?
Nie sądzę. Rzeczywiście ten warszawski protest, tam było kilka tysięcy ludzi, ale na innych, a jak zapowiadano było ich, jak relacjonowano było ich w kilkudziesięciu miastach, no to były takie raczej po 100-200 osób.
Albo i po 10.
Albo i po 10 nawet, tak. Takiej energii nie ma. Oczywiście ona jest w Warszawie, no tutaj się koncentruje walka, ale wydaje mi się, że jednak za słabo i to jest komunikowane przez obóz rządzący, o co właściwie walczymy. No bo dla mnie jest bardzo prosty komunikat, który jest, czasem się przewija pod tytułem walczymy o standardy europejskie. To znaczy walczymy o to, o te standardy, jakie są w Niemczech. To znaczy ja widziałem wczoraj taką rozmowę, wczoraj, przedwczoraj z panem guru obozu, można powiedzieć, trzeciej RP, czyli panem Modzelewskim, który zatroskany o konflikt, o podzielenie na dwie Polski, mówił o podzieleniu na Polskę inteligencką i ludową, apelował o szacunek, żeby inteligencka Polska, która jest odsuwana, żeby jednak do tego ludu miała pewien szacunek, no i bardzo ubolewał, że lud nie rozumie tego niebezpieczeństwa, bo Monteskiusza nie czytał. No, ale Monteskiusz pisze, że jeżeli sędziowie wybierają sędziów, to jest groza. Nie może tak być, że sędziowie wybierają sędziów.
Każda konserwa się kiedyś psuje, mimo że ma bardzo długi okres przydatności do spożycia, tak? Znaczy, no musi być pewien ingerencja zewnętrzna.
Przede wszystkim to są standardy, które ma Europa cywilizowana i my nie potrafimy na razie zakomunikować tego, że właśnie o nie walczymy. Nie o zniszczenie, tylko
to znaczy,
o przywrócenie.
Ja może jedno bym chciała tutaj króciutko tylko wejść w słowo. To znaczy, ja rzeczywiście rozmawiam z kolegami ze wschodu. To jest bardzo ciekawy element rozmowy. To znaczy, rozmawiam czy to z Rosji, czy z Białorusi, czy z Ukrainy. I mówię im tak, w momencie, kiedy oni ulegają, prawda, takiej czarowi, że co straszne, że z sądami, coż się w Polsce dzieje, chyba putinizm następuje. No i w tym momencie mówię, dobrze, a jak tak wasze sądy? No dobra, no są takie, wiecie jakie są. No tak, tak, fatalne. No to od jutra one będą niezależne i będą wydawały wszystkie wyroki, od jutra będą, wszystko będzie dobrze. No i oni na to mówią, no tak, no a u nas tak było i co, i tak zostało. I myślicie, że to jest nie jest problem? No jest, to jest. Rzeczywiście jest problem. No więc taka a propos standardów. Tak.
No też jest w tym taki, myślę, wątek ze strony na przykład elit czy opinii zachodniej, prawda, że no, żyjecie w jakimś systemie ukształtowanym po 89 roku. On wam doskwiera, boli, jest nieefektywny. No tak, są te tam mafie lokalne, samorządowcy, politycy, prokuratorzy, sędziowie. No tak, oni gnębią całe miasta, całe miasteczka, ale nie możecie tego zmieniać. No, jakby prawo do uczciwych sądów sprawnych to ma Zachód, a na wschodzie najważniejsze jest, żeby było jak było.
To kiedyś była taka anegdota, jak jeszcze za czasów PRL-u, jak przyjechał tutaj Anglik, no i tam rozmawia z Polakiem i ten Polak mu opowiada, że ten nasz rząd to jest taki, to, ten, no i ten Anglik tak na niego patrzy, no to nie możecie go zmienić. No i to były czasy jeszcze PRL-u.
Ja kiedyś natomiast, z kolei jadę w początkach lat 90. z polskim dziennikarzem, który mieszkał długo na zachodzie, on jedzie i na pielgrzymce papieskiej, w pewnym momencie pochyla się do mnie i mówi: Jacek, powiedz mi, dlaczego wy w Polsce macie takie krzywe, kiepskie drogi? Ja mówię, no na tym polega problem. Przyjdź pan i napraw.
Ale a propos tych protestów, no te protesty no już tak słabną, ale zawsze powtarzam, że dopóki liczba manifestantów nie przekracza liczby czytelników Gazety Wyborczej, to nie są to żadne protesty, tylko mobilizacja. Jakaś tam, poza tym no w Warszawie w ratuszu jest zatrudnionych 22 tysiące osób, więc nawet jeżeli by wszyscy dostali w ratuszu takie delikatne, że jednak wypadałoby tam być o tej godzinie, to będzie akurat taka liczba manifestantów, więc to nie jest według mnie jakieś tam strasznie duże zamieszanie. Natomiast no, rzeczywiście jest postawa opozycji, która tak strasznie broni tego, co jest w sądownictwie i broni tej zresztą też tej ordynacji wyborczej, która jest. To jest w ogóle jakaś paranoja, bo przecież wszyscy wiedzą, że to, znaczy no wszyscy, no to jest też taki troszkę może za duży kwantyfikator, ale dużo ludzi, którzy się zetknęli z sądownictwem, pewnie oni sami wiedzą, że to nie działa. Ordynacja wyborcza gdzieś u nas doprowadza do tego, że było ordynarne fałszowanie tych wyborów.
Czy jak po wyborach 2014 roku można sprzeciwiać się zmianom?
I ta opozycja sama się stawia w jakiejś takiej sytuacji kompletnych fircyków, którzy bronią nie wiadomo czego. No, pan Szczerba
ale
to
już
się...
Naprawdę z tymi wyborami już przekonali trochę ludzi. Znaczy i tak krzyczą o tych wyborach, że to po prostu naprawdę ja już...
O ordynacji.
To znaczy zaczyna być taka spitka. Sądy, wybory.
Oni już wypadają, no, tak samo jak no, pan Szczerba, który postanowił jeszcze raz dać sygnał do puczu, tylko że jakoś nie zauważył chyba, że na fotelu marszałka nie siedzi nikt z PiS-u, tylko siedzi akurat pani Kidawa-Błońska.
Ja bym zwrócił uwagę na to,
więc,
że to jest...
Potulnie zbierał te papiery.
Nie, to jest ważny moment, bo to, że pani marszałek Kidawa-Błońska kazała pozbierać druki sejmowe posłowi Szczerbie i to, że zwierzchnicy partyjni powiedzieli, będzie rozmowa wychowawcza, to jest dowód, że jakieś wnioski ze swojej totalności opozycja wyciągnęła i być może nie będzie już tak łatwym przeciwnikiem. Zrozumiała, że musi odbudować elementarną powagę.
Ja tu się muszę pochwalić, że w Studio Polska, kiedy mnie jeszcze kiedyś Maciek zaprosił, też miałem rozmowę wychowawczą z panem posłem Szczerbą.
Ale nic nie pomogło. No.
Tadeusz Zysk. Wychował czterech synów, więc zna się na pedagogice.